I jest z nami przed komputerem dyrektorka Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Dorota Gałczyńska-Zych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Pani dyrektor, czy gdyby dzisiaj do Szpitala Bielańskiego trafiła kobieta w ciąży i chciała ją przerwać z powodu ciężkiej wady płodu, lekarze w Pani szpitalu przeprowadziliby taki zabieg?
Tak.
Może Pani to dzisiaj powiedzieć z pełną stanowczością?
Z pełną stanowczością, tak.
Pytam dlatego, że czytam, że pani zastępca w piątek polecił oddziałowi ginekologii niewykonywanie aborcji ze względu na ciężkie wady płodu. Prawda to?
Tak, wyrok Trybunału Konstytucyjnego bardzo nam namieszał, tak? Dlatego, że stworzył z lekarza, z ludzi, którzy wykonują tego typu zabiegi, bo mówimy często o zespołach całych, przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
To i w piątek po wyroku Trybunału się, tak? Wydaliście polecenie, wstrzymujemy zabiegi.
Zalecenie, to było zalecenie miękkie do wstrzymywania zabiegów, dlatego że szpital może sobie na to pozwolić, bo mamy pewną opracowaną technologię. Kwalifikujemy pacjentki w czwartki. Czyli to już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego tej kwalifikacji z tamtego tygodnia kompletnie nie zmieniło, tak? Natomiast daliśmy sobie tak zwany weekendowy czas, musiałam dać pracownikom, ponieważ były różne opinie prawne i nadal są różne opinie prawne na ten temat. Trybunał postawił nas w sytuacji, że mógł określić, od którego dnia rzeczywiście będzie jego orzeczenie obowiązywało. Tymczasem nie zrobił tego. Co to znaczy? To znaczy, że publikacja orzeczenia będzie faktycznym dniem, z którym on zacznie obowiązywać, ale niestety od godziny zerowej, a publikacja może być o godzinie 12, 15 czy wreszcie 24. Nie wiemy, kiedy zostanie opublikowany wyrok. Tak naprawdę zdarzało się, że wyroki były publikowane tego samego dnia, po kilku dniach, po kilku tygodniach, a są też takie wyroki, które gdzieś tam tkwią w zawieszeniu.
No dobrze, pani dyrektor, ale ile zabiegów zostało wstrzymanych, odwołanych po tym czwartkowym wyroku w waszym szpitalu?
Żaden.
Żaden zabieg nie został odwołany. Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka pisze dzisiaj tak. Do czasu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego miejskie szpitale, w tym Szpital Bielański, będą pomagać pacjentkom. Kobiety mogą skorzystać z porady lekarzy bez klauzuli sumienia. Czy ktoś z ratusza, warszawskiego ratusza, interweniował u pani, przekonywał do zmiany tego zalecenia, które państwo wydali?
Z ratuszem, panem prezydentem Trzaskowskim, panem prezydentem Rabiejem, ze służbami ratusza byliśmy w stałym kontakcie, dlatego że rozumiemy trudną sytuację kobiet, ale też trzeba zrozumieć trudną sytuację pracowników ochrony zdrowia, którzy borykają się z różnymi problemami dzisiaj. W związku z powyższym daliśmy sobie czas weekendowy na wypracowanie pewnych decyzji i pan prezydent Trzaskowski pismem pana prezydenta Rabia polecił nam wszystkim szpitalom warszawskim, nie tylko szpitalowi bielańskiemu, to żebyśmy pracowali do momentu orzeczenia tak jak przed tym orzeczeniem. Co oznacza jednoznacznie, że Szpital Bielański tak jak pomagał polskim kobietom i polskim rodzinom, będzie nadal pomagał. Mam tylko nadzieję, że nie ma tutaj żadnych kruczków prawnych albo szukania tego kija, którym zawsze można uderzyć. Szpital Bielański jest w takiej sytuacji, że państwo na pewno to wiecie, słyszycie, stoją przed szpitalem tak zwane furgonetki aborcyjne. Myśmy pomagali kobietom, pomagamy kobietom i tu też dostawaliśmy za swoje. W momencie, kiedy próbujemy wstrzymać tę decyzję, ale tylko dlatego, żeby ochronić pracowników, a tym samym ochronić kobiety i wreszcie ochronić szpital, w którym do tej pory tą pomoc otrzymywały, ta dwudniowa czy trzydniowa zwłoka do wypracowania pewnej zasady czy pewnej sytuacji, nie zagraża nikomu.
A Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektorka Szpitala Bielańskiego, jest naszym gościem. Pani dyrektor, to ile z zabiegów przerwania ciąży do tej pory było wykonywanych w Szpitalu Bielańskim rocznie licząc?
To różnie w różnych latach się kształtuje, ale blisko 100 zabiegów rocznie wykonujemy.
I jaka część tych zabiegów dotyczy przesłanki embryopatologicznej?
Większość dotyczy tej przesłanki. Mało z tym, wykonujemy je nie tylko dla warszawianek, wykonujemy dla całej Polski. Często przyjeżdżają do nas pacjentki opuszczone z południowej Polski, z zachodniej Polski, szukają nas ratunku. Ten problem w Polsce jest on istnieje od wielu lat, tak? Więc nie jest to odkrywcze. No i widać, że w różnych województwach czy w różnych miejscach Polski kobiety są naprawdę różnie traktowane.
A jaka część tych zabiegów przerwania ciąży w waszym szpitalu dotyczy podejrzenia wystąpienia zespołu Downa?
Około 30%.
30%. Statystyki Ministerstwa Zdrowia podają też takie wielkości, jeśli chodzi o skalę w całej Polsce. Jak wyrok Trybunału wpłynie na pracę Kliniki Ginekologii Szpitala Bielańskiego, jeśli nie będzie zabiegów po ogłoszeniu tego wyroku? Będą badania prenatalne, tak jak do tej pory, czy coś się zmieni?
Nie, no oczywiście, że będą badania prenatalne. Nie wyobrażam sobie, żeby współczesna, nowoczesna medycyna mogła się z takich badań prenatalnych wycofać. Matki, współczesne matki w nowoczesnej Europie, powiedzmy, powinny wiedzieć, co noszą w brzuchu, z jakim problemem muszą się zmierzyć, co to mówię w kategoriach tylko i wyłącznie o dziecku, ale czy to dziecko ma jakiekolwiek problemy, z którymi się muszę zmierzyć w momencie porodu, czy tuż po porodzie, czy nawet w trakcie trwania ciąży, więc nie możemy tego zabronić polskim kobietom. Poza tym są pewne zabiegi, które mogą być wykonywane wewnątrzpłodowo i tym dzieciom można rzeczywiście pomóc. I mam nadzieję, że ta dziedzina akurat się będzie rozwijała.
Na stronie internetowej szpitala piszecie tak. Oddział patologii ciąży oferuje pomoc pacjentkom w ciążach z poważnymi patologiami płodu. Jak wygląda wsparcie psychologiczne kobiet, które zgłaszają się do was w takim przypadku? Na etapie podejmowania decyzji na przykład?
Na etapie mówi pan o zabiegu wewnątrzmacicznym, tak?
Nie, o zabiegu przerwania ciąży.
Pacjentki, które trafiają, są najczęściej zdesperowane i cokolwiek byśmy nie mówili, jakichkolwiek argumentów nie używali, nie konsultowali u psychologów czy psychiatrów, których akurat w Szpitalu Bielańskim mamy i często korzystamy z takiej formuły, to sam fakt, że ona się już do szpitala zgłasza, w 99%, proszę mi wierzyć, ta decyzja jest podjęta i nieodwołalna.
A jak wygląda wsparcie psychologiczne po samym zabiegu?
Pacjentki mają okazję i możliwość z tego wsparcia psychologicznego w naszym szpitalu skorzystać, tak?
Rozumiem, jedne to jest okazja i możliwość. Pytanie, jak to realnie
często
wygląda.
Często potem wypisywane są do domu, jadą w różnych kierunkach Polski. To wsparcie jest bardzo, bardzo króciutkie w Szpitalu Bielańskim. Wymagałoby zajęcia się pewnie tą pacjentką przez kilka kolejnych co najmniej tygodni, no ale dostęp do porady psychologicznej, do psychiatry w Polsce chyba jest jeszcze gorszy.
Krótko na koniec tej części rozmowy jeszcze, pani dyrektor. Jak wygląda samo podejmowanie decyzji o przerwaniu ciąży od strony medycznej? Czy to jest decyzja lekarza prowadzącego ciążę, czy decyzja podejmowana w większym gronie w ramach konsultacji?
Różnie.
Że to jest taki przypadek.
W Szpitalu Bielańskim mamy stworzone takie konsylium, które spotyka się z pacjentką, ocenia badania i skierowanie i badanie, to wszystko, co pacjentka ze sobą przynosi, z czym do nas przychodzi. No i proponowane są różne rozwiązania, albo dalsza diagnostyka, jeśli taka w ogóle wchodzi w grę, tak? No albo po prostu rozwiązanie problemu w sposób, o którym myślimy i mówimy, tak? Więc tak naprawdę myślę, że w Szpitalu Bielańskim mamy to bardzo sprawnie i dobrze zorganizowane i żadna pacjentka od naszych drzwi się nie odbijała. Zasada jest jedna, ten kto kieruje, i to jest taki trochę moralny problem. Ten lekarz, który kieruje, nie może dokonywać takiego zabiegu.
Doktor.
Łatwo jest czasami napisać skierowanie. Trudniej zmierzyć się na dyżurze, zwłaszcza jak są młodzi lekarze, ale też i lekarze doświadczeni z tym, że muszą tego zabiegu dokonać.
Dorota Gałczyńska-Zych jest naszym gościem, dyrektorka Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Nie kończymy rozmowy, ale przenosimy się do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Zapraszam. No właśnie, pani dyrektor, a jak wygląda wsparcie psychologiczne lekarzy, którzy mierzą się z tymi dylematami?
No, ja powiadam, Szpital Bieleński jest akurat w takiej cudownej sytuacji, bo to niewiele szpitali ma bardzo dobry oddział psychiatryczny z terapią psychiatryczną i z wieloma psychologami, którzy są u nas zatrudnieni. W związku z tym pracownicy w ogóle mają dostęp do psychoterapii. Jeśli tylko jest jakiś sygnał, że chcą z tego skorzystać, to jako dyrektor absolutnie umożliwiam takie spotkania. Niektórzy chcą, inni sobie tego nie życzą. To nie jest, no nie można jakby z butami w te decyzje wchodzić, tak? Trzeba dać jednak wybór osobie.
No, zastanawiam się nad tym, co będzie po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, już tym
tragedia
formalnym.
Wiadomo, co będzie. Tragedia polskich kobiet, tak? Jak zwykle życie nie znosi próżni. Obawiamy się tego, że wyrośnie jakieś podziemie, tak? Że pacjentki będą wyjeżdżały do krajów ościennych albo jeszcze dalej. Dlatego, że jak powiedziałam, często bywa tak, że jak się dowiadują, to podejmują nieodwołalną decyzję i tak naprawdę zrobią wszystko, żeby tą ciążę zakończyć.
I tu jest pytanie, co z kobietami, które dokonają aborcji za granicą albo w podziemiu? Czy jeśli lekarz w szpitalu stwierdzi, że kobieta nie jest już w ciąży, a ma wcześniej założoną kartę i lekarz prowadził tę ciążę, to będzie zobligowany do zgłoszenia tego organom ścigania, policji
tak
albo prokuraturze?
Tak daleko nie wchodziłam, ale wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zawsze jak mamy podejrzenie, że zostało popełnione przestępstwo, to mamy obowiązek zgłoszenia tego organom ścigania. To jest zgłoszenie do prokuratury, więc nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. To zresztą dotyczy często i kobiety molestowanej, i dziewczynki molestowanej, i dzieci. Bo tutaj jak mówimy o położnictwie z ginekologią, to z tym się również borykamy i Szpital Bielański będzie prowadził taki autorski program poradni położniczo-ginekologicznej dla dziewcząt, które są molestowane często we własnych domach i niestety u tych dziewcząt dosyć szybko rozwija się rak narządów rodnych, tak? I to jest rak szyjki macicy. I proszę sobie wyobrazić, że zaczynają chorować już osoby nastoletnie albo co najmniej bardzo, bardzo młode. To jest duży problem.
Pojawia się pomysł części polityków, żeby uściślić przepisy do tej pory obowiązujące, które ochronią te ciąże, w których mamy do czynienia z podejrzeniem wystąpienia zespołu Downa u dziecka, od tych przypadków, które są ewidentnymi wadami letalnymi.
Innych genetycznych, tak.
Co pani na to?
Powiem tak. Gdybym chciała zacytować klasyka, to już Lech Kaczyński mówił o tym, że jeśli chodzi o sprawy związane z aborcją, to uważa, że osiągnięty kompromis nigdy nie powinien być, że ten uważa, że osiągnięty przed laty kompromis jest kompromisem, którego nigdy nie wolno naruszać. I to powtarzał, nigdy nie wolno naruszać. Wszystko, co zrobimy w tej chwili, tak? Jak zmienimy to prawo, będzie miało swoich zwolenników i swoich przeciwników. Zanim zdecydujemy o tym, że kobiety mogą rodzić dzieci z zespołem Downa, to musimy im stworzyć warunki opieki nad tymi dziećmi, bo one potem zostają same, często zostawione przez własnych współmałżonków, bo nie każdy jest w stanie dźwignąć taki ciężar. Dlatego zanim zapadną decyzje, apeluję do wszystkich polityków, żeby ponadpartyjnie objęli szczególną troską i opieką te dzieci, które się mogą narodzić, bo w przeciwnym razie, nawet jeśli prawo będzie zabraniało, to myślę, że różne procedery w szerokim tego słowa znaczeniu będą się dokonywać.
Pani dyrektor, ilu pracowników Szpitala Bielańskiego, którym pani kieruje, chce pracować w tymczasowym szpitalu na Stadionie Narodowym w Warszawie albo w hali Expo i opiekować się pacjentami z COVID-19?
Powiem tak, na wprost nigdy nie zapytałam, nie zadałam takiego pytania, kto chce. Nikt też nie zgłosił takiej deklaracji. Niemniej jednak, jak tworzył się szpital tak zwany covidowy na Wołoskiej, to kilku lekarzy i kilkanaście pielęgniarek podjęło tam pracę jako w jednym miejscu pracy. Tak, dzisiaj nie musiałaby tego robić, więc myślę, że No, lekarz jest kształcony jak na takie sytuacje powinien być kształcony. Tam, gdzie jest potrzebny, powinien stanąć. Szpital Bielański ma największy SOR w województwie mazowieckim. Naprawdę jesteśmy trochę monopolistami w swojej części Warszawy. Co to znaczy? To znaczy, że jak zwykle przyjmujemy masę pacjentów. Robimy również swoje łóżka covidowe. Od 1 listopada ruszy 31 łóżek, na których będziemy leczyli pacjentów, w tym 12 łóżek tak zwanych respiratorowych, wyposażonych OIOM-owo. 10 tych stanowisk zakupiło dla nas miasto stołeczne Warszawa w trosce właśnie o niestety rozwój o pacjenta, o warszawskiego pacjenta, ale też i rozwój tej sytuacji covidowej, którą w tej chwili obserwujemy. Były to bardzo wyprzedzone działania. Zakupowaliśmy to już wiosną tego roku, żeby być gotowi na tą jesień. No nie cieszyłabym się, gdyby moi pracownicy chcieli pracować na stadionie, aczkolwiek obawiam się tej sytuacji, dlatego że stadion jest szykowany, czyli szpital nasz narodowy, bo taką już dostał swoją, nazwijmy to, ksywkę, jest szykowany dla pacjentów, którzy będą mieli lekkie, ja słyszę, że mają lekkie objawy COVID-u. Moje pytanie od razu jest takie, po co oni się kładą do tego szpitala, jak mają lekkie objawy COVID-u? To jest po prostu niezasadne, no ale zakładam, że ktoś może jakieś przejęzyczenie, czyli nazwijmy to, że będzie to COVID-owsko, ale nie będzie wymagało działania respiratorowego, co najwyżej tlenoterapii.
Tak chyba to zostało wytłumaczone. To lekkie nie oznacza lekko
objawowego. Że zupełnie nie, tak? No to powiem tak, no może być to całkiem lekka i dobrze płatna praca. To niestety może wydrenować nasze szpitale.
Ilu lekarzy może pani w cudzysłowie oddać, tak żeby grafik w Szpitalu Bielańskim się mimo wszystko na co dzień dopinał?
Właściwie dzisiaj to żadnego, dlatego że część naszego personelu niestety również dotyka zakażenie i COVID, a dokładają się do tego kwarantanny, więc na dzień dzisiejszy, tak jak dzisiaj z mojej statystyki wynika, blisko 90 osób jest nieobecnych w pracy z tego powodu, więc
90 osób
to nie
na
jest
jaki,
mało, a muszę
jaki
się spodziewać,
zespół?
Że będzie jeszcze więcej.
90 osób na jak duży zespół szpitala?
Z samego personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarki to jest około, tak naprawdę, bo ci tylko się kwalifikują do tej pracy, o której mówimy, to jest około 1000 osób. Czyli to mało, dużo, no możemy dyskutować, tak, ale już 10% to na pewno nie jest mało i robi już poważną absolutnie dziurę w grafikach.
A czy wasi lekarze dostają wezwania do pracy od wojewody, skierowania do pracy w innych placówkach, w innych miejscach?
Nikt mi tego nie zgłosił, ale że telefony są wykonane z agitacją do pracy, to tak.
A czy pani prosiła wojewodę o wsparcie, tak żeby znalazł pani pracowników do pracy w Szpitalu Bielańskim?
Jeszcze nie i mam szczerą nadzieję, że nigdy nie będę musiała prosić, bo to jest zawsze bardzo trudna sytuacja, ale nie z tego powodu, że muszę prosić, tylko to jest trudna organizacyjnie sytuacja, tak? Wolałabym, żeby moi pracownicy pracowali w Szpitalu Bielańskim i żebyśmy dali radę. Do tej pory daliśmy radę. Właściwie przez moment żaden z oddziałów i wiosną, i latem, i teraz nawet późną jesienią praktycznie nie był zamknięty. SOR działa pełną parą. Robimy, co możemy. Dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, jestem na pierwszym stopniu zabezpieczenia, a mimo to leczę 17 pacjentów z COVID-em. Leczę, dlatego że nie ma łóżek w Warszawie, na których ci pacjenci mogli być dalej leczeni.
Ale na jakim oddziale leżą ci pacjenci z COVID-em?
Na różnych. W zależności od tego, jakie mają jeszcze choroby współistniejące i z czym do naszego szpitala trafiają.
Ale każdy z nich jest w izolacji, tak żeby inni pacjenci nie mieli z nimi kontaktu?
Robimy strefy izolacyjne, oczywiście, że tak. W każdym oddziale są zrobione strefy izolacyjne i przy SOR-ze mamy w tej chwili 9 łóżek covidowych, które służą do leczenia pacjentów covidowych. 31 listopada będzie ich 31, ale obawiam się, że to będzie akurat tyle, ile będzie szpital potrzebował, żeby móc przyjąć następnych pacjentów. No pamiętajmy również, że oprócz COVID-a pacjenci chorują na inne choroby, a Szpital Bielański jest szpitalem wielospecjalistycznym. Udzielaliśmy pomocy wielu pacjentom i przez cały czas pandemii przyjmujemy pacjentów z innymi schorzeniami. Wyrabiamy bardzo duży kontrakt z NFZ-em. No póki co dajemy radę i to jest moje ogromne życzenie i marzenie, żeby tak było i dalej.
A ile czasu na podjeździe przed szpitalem czeka karetka, która przywozi pacjenta do was?
No, to bywa różnie, tak? Często już się komunikujemy na etapie dowozu do szpitala, tak? Ale staramy się każde, nawet wolne miejsce wykorzystać na tego pacjenta, bo zdajemy sobie sprawę również z tego, że pogotowie, karetki, tego też będzie brakowało. Im będzie większy rozkwit pandemii, tym to będzie taki coraz... Taka pięta Achillesowa systemu.
No,
tak?
Pytam dlatego, że słyszymy wszyscy, widzimy, słyszymy nagrania z pogotowia ratunkowego, między innymi z Warszawy, gdzie są dramatyczne rozmowy operatorów pogotowia i pracowników karetek. Informacje o tym, że te karetki godzinami czekają na przyjęcie.
To też oglądam i też taka informacja do mnie dochodzi, ale to jest tak, że nie ma właściwej koordynacji. Ja apelowałam już dużo, dużo wcześniej, na etapie przygotowań do tej jesieni, żebyśmy pomyśleli o koordynacji w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli koordynacji nie tylko samych łóżek covidowych, ale koordynacji łóżek internistycznych, chirurgicznych, takich, nie wiem, kardiologicznych, takich, które są najbardziej potrzebne i najczęściej wykorzystywane. Wtedy wszystkim nam pracowałoby się absolutnie dużo sprawniej i lepiej. No tej koordynacji nie ma i jeśli dostajemy wręcz dyrektywę, żeby przyjąć pacjenta mimo tego, że nie mamy łóżka dla tego pacjenta, no to przecież się to jakoś nie rozmnoży, tak?
Więc wtedy ale dostała ten pacjent pani zalecenie...
jest bezpieczniejszy w karetce niż na naszym niełóżku.
Dostała pani dyrektor zalecenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, tak jak dyrektorzy wszystkich szpitali w Polsce,
tak.
Żeby ograniczyć do niezbędnego minimum albo wręcz zawiesić planowane wcześniej zabiegi. Jaka część zabiegów została zawieszona w pani szpitalu?
Dzisiaj, jeśli chodzi o oddziały zabiegowe, nie mieliśmy takiej potrzeby i konieczności zawieszać jeszcze planówki, aczkolwiek one nie są wykonywane tak, jak wykonywaliśmy je za dobrych czasów, nazwijmy to tak. Natomiast zawiesiliśmy wszystkie przyjęcia na oddziały niezabiegowe, bo tych łóżek jakby dla starszych osób najbardziej brakuje. Ale liczę się z tym, że w bardzo nieodległym czasie będziemy musieli je zawiesić. Szczerze mówiąc, właściwie nie działa ortopedia w Warszawie, tak? To pewnie słychać i czuć, tak? W związku z powyższym przyjmujemy przynajmniej 20 pacjentów na dobę i oczywiście ortopedia ze zrozumiałych powodów, jak przyjmuje urazowych pacjentów, nie może wykonywać swoich planowych operacji.
Pani dyrektor, czy do Szpitala Bielańskiego wróci program operacji na sercach płodów?
Chyba nie, tak? Chyba nie wróci, bo według mojej informacji zespół, który do tej pory wykonywał te zabiegi, wykonuje je w szpitalu Medicoveru i myślę, że jest to dobre rozwiązanie.
Ale to pani nie chciała, żeby te zabiegi się odbywały w waszym szpitalu?
Nie. Rozwiązała z nami umowę pani profesor Dębska. Zatem jakby no, trzeba mieć z tyłu głowy, że operator główny, który te zabiegi wykonuje, jak przeniosła się do drugiej kliniki położnictwa i ginekologii w Szpitalu Orłowskiego, to jakiś plan na rozwój i na swoją pracę zawodową miała, tak? Więc to było absolutnie porozumienie stron, bez względu na to, co się tam gdzieś tam w różnej prasie utrzymuje.
No, w prasie utrzymuje się.
Do tej samej rzeki
różnej,
się nie wchodzi po prostu.
W tej różnej
więc
prasie
myślę,
czytam,
że,
pani dyrektor,
że... Życzę, żeby się ten program rozwijał już w innym miejscu. Szpital Bielański rzeczywiście przez wiele lat jakby sekundował temu, tej sprawie. Dzisiaj mam trochę wątpliwości, czy to jednak nie jest ciągle eksperymentalna metoda. Powinno się to wykonywać w ośrodku wielospecjalistycznym, nawet nie takim jak Szpital Bielański. Myślę, że ktoś napisze jeszcze jakiś program, który będzie miał akceptację Ministerstwa Zdrowia i wtedy będzie kontynuowany, zresztą proszę pamiętać, czy nie proszę pamiętać, tylko to jakby dla informacji Państwa, ten program jest tylko do końca tego roku.
Pani dyrektor, w tej różnej prasie, o której Pani mówi, rzeczywiście można przeczytać między innymi to, że to Pani nie chciała kontynuacji programu w Szpitalu Bielańskim, mówiąc między innymi właśnie o tym, że to są operacje eksperymentalne. Teraz też Pani o tym mówi i tu się zastanawiam, bo to by znaczyło, że przez 9 lat w Pani szpitalu odbywały się eksperymentalne operacje, które dawały, jak pani mówi, rodzicom złudne nadzieje, to tu mam wątpliwości, jak to było możliwe.
To tak w nauce jest, proszę pana, że jeśli ktoś, proszę państwa, tak, że jeśli ktoś zaczyna, nie wiem, operować nową metodą, tak, to wtedy oczywiście w pierwszym elemencie tego eksperymentu te zabiegi są dokonywane, tak? I tak naprawdę, żeby wejść w kolejny etap eksperymentu, to powinniśmy śledzić losy dzieci, nie tylko wykonanych zabiegów tu i teraz, tak? Bo zespół pani profesor Dębskiej przyjmował za swój sukces to, że w czasie zabiegu udało się coś, tak? Jak wkładanie balonika w konkretną część serca, został balonik włożony. Natomiast nie mamy, ja jako dyrektor też nie mam żadnej informacji o losach tych dzieci. Wiem również, że część z nich umierała, część prawdopodobnie wymagała dalszych działań medycznych, bardzo specjalistycznych w niewielu klinikach kardiochirurgicznych. Więc myślę, że jest taki moment, że powinno się też badać tak zwaną próbą, tak? Czyli raz mamy jedną metodę, a drugie trzeba zobaczyć, czy dzieci, które się urodziły w wyniku tych donoszonych ciąż, jeśli będą zoperowane kardiochirurgicznie, czy uzyskaliśmy efekt lepszy po interwencji wewnątrzmacicznej, czy efekt lepszy po interwencji kardiochirurgicznej po urodzeniu. Te dwie metody dopiero się ze sobą spotyka, analizuje i tak naprawdę na koniec wyciągamy wnioski, czy to jest, czy ten zabieg będzie rekomendowany do dalszego wykonywania. Ja chcę powiedzieć, że żadne towarzystwo naukowe nie dało rekomendacji do wykonywania tych zabiegów u nas w Polsce. Fakt, że mówimy o tym, że to są dwa ośrodki na świecie, znaczy dużo, ale czasami nic, bo jeśli to byłoby tak oczywiste, genialne i wspaniałe, to zaręczam panu, że wiele ośrodków sięgałoby po te metody. Tych dzieci, tych wad jest bardzo mało, w związku z powyższym te nasze obserwacje muszą być wieloletnie, dlatego ja myślę, że ten pierwszy etap, który został w Szpitalu Bielańskim przeprowadzony, był tym etapem wieloletnim. Zrobiono ileś tam zabiegów i teraz powinno się wejść w następny etap, który udowodni w 100%, nie tylko życzeniowo, ale udowodni naukowo, że jest to metoda lepsza od innych metod przyjętych w skorzeniach tych płodów, a potem już nowonarodzonych dzieci.
Krótko
to jest
na koniec,
naukowa
pani
droga i dlatego wyrażam nadzieję, że dobrze, że się pojawiają następne ośrodki, które zaczynają wykonywać w Polsce tego typu zabiegi, bo być może będą rekomendowanymi ośrodkami do tego, żeby te doświadczenia ze sobą zderzyć.
Krótko na koniec, upewnię się tylko wracając do początku rozmowy, jeśli chodzi o zabiegi przerwania ciąży w Szpitalu Bielańskim z powodów embriopatologicznych, one będą wykonywane do dnia ogłoszenia wyroku
Trybunału Konstytucyjnego, bo to już jest prawo ostateczne, to wiemy, tak? Odwołania od wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie ma.
Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektorka Szpitala Bielańskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję, pani dyrektor.
Dziękuję państwu.
Marcin Zaborski.
Pozdrawiam serdecznie.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.